tym ostatnim dniu rekolekcji wysłuchaliśmy najpierw słów proroka Izajasza. A był w nim, w tych słowach również taki fragment. Ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj. Bóg ukształtował człowieka, Bóg ustanowił człowieka przymierzem dla ludu, przymierzem. Ustanowił go kimś, kto pomoże ten lud zjednoczyć, aby odnowić kraj. Każdy człowiek został przez Boga ukształtowany, każdy człowiek został przez Boga wybrany, każdy człowiek został przez Niego ustanowiony, aby odnowić kraj, aby spełnić w swoim świecie, do którego jest posłany, misję, ważną misję, którą Bóg mu zlecił. Ta misja ma różny zasięg. Jesteśmy świadkami i przeżywamy wraz z całym Kościołem wybór kogoś, kto będzie miał misję wobec całego Kościoła. Jesteśmy świadkami wyboru papieża. Jest to rzadka okazja śledzić tę rzeczywistość i równocześnie snuć nad nią refleksję, ale refleksję wiary, nie dziennikarskie ciekawostki. Refleksję wiary, w której zjawiskiem godnym zauważenia jest najpierw ta jedność wszystkich kontynentów. Dzisiaj modlą się w Ameryce, na Filipinach, modlą się w Afryce, modlą się w Anglii. Modlą się w każdej parafii naszej diecezji i w każdej parafii innych diecezji. Są to dni, w których Kościół modli się w jednej wyróżnionej intencji. Nie zapomina o innych oczywiście, ale intencją główną teraz jest wielkie wspólne wołanie. Boże, daj nam papieża. Jest to jedyna sytuacja w Kościele, w której zbiera się grono tak dostojnych, wybranych osób, jakimi są kardynałowie, aby w tajemnicy przed ludźmi, zamknięci, rozeznawać wolę Bożą. Bo to nie jest zwykłe głosowanie, ani zwykły wybór jakiegoś człowieka, któremu się powierza władzę. To nie jest powierzenie komuś zwykłej władzy. To jest wybór Ojca, to jest wybór kogoś, kto jest głową Kościoła, to jest wybór kogoś, kto ma prowadzić cały Kościół, jako reprezentant i znak Chrystusa, prowadzić go do Boga. I to jest jedyna sytuacja w Kościele, kiedy coś takiego dokonuje się w ten sposób. Gdy papież zostaje wybrany, wszystko się zmienia, gdy chodzi o wybory. Później właśnie ten wybrany i namaszczony na tego, który jest głową całego Kościoła, on przekazuje misję wszystkim następnym. On posyła biskupów do diecezji. Żaden biskup nie może się sam mianować biskupem diecezji. Ani w Polsce, ani w Afryce, ani w Ameryce, ani gdziekolwiek indziej. To ten papież, którego wymodlamy, którego wypraszamy, on będzie posyłał biskupów na cały świat. A każdy biskup ma w swojej diecezji seminarium duchowne, którym przygotowują się kapłani i ksiądz biskup wyświęci ich, aby podjęli swoją misję i pośle ich do konkretnych wspólnot parafialnych. I również żaden proboszcz nie może się sam mianować proboszczem w parafii. Musi zostać posłany. Posłany jest przez biskupa, ale w jakiś sposób poprzez biskupa jest posłany przez samego papieża, właściwie przez samego Chrystusa. Tylko to przesłanie przez Chrystusa dokonuje się za pośrednictwem ludzi. Tak to Pan Bóg ukształtował, że te Boże dary daje nam poprzez pośrednictwo ludzi. I kiedy jesteśmy już na poziomie parafii i stawiamy pytanie, czy tu się kończy to posłanie, że biskup posłał kapłanów do parafii, a czy kapłani posyłają kogoś na odcinek życia parafialnego, taki czy inny? Otóż o tym rozważamy w czasie naszych rekolekcji. Zastanawiamy się, jak ten Kościół wygląda na poziomie parafii, jak ten Kościół wygląda na poziomie rodziny, że na poziomie parafii, na poziomie rodziny najwięcej ludzi doświadcza tajemnicy Kościoła. O tym Kościele w Rzymie dowiadują się z daleka, a duchowo łączą się przez modlitwę. Ale na co dzień modlą się w swoich kościołach, w swoich rodzinach, w swoich wspólnotach parafialnych. I tutaj dokonuje się tajemnica Kościoła. A w tej tajemnicy Kościoła jednym z istotnych, jednym z niezwykle ważnych elementów jest właśnie to posyłanie. Gdyby papież nie posłał biskupów na przykład do Krakowa, to byłby trochę bałagan i chaos i właściwie nie dałoby się funkcjonować w życiu Kościoła krakowskiego, gdyby nie było tego posłania. Jeśli by biskup nie posłał kapłana do parafii, no to parafii nie ma kto koordynować tego życia parafialnego jako posłany. Oczywiście może się znaleźć człowiek energiczny, który jest dobry organizator, ale nie potrafi być głową wspólnoty, bo na to trzeba mieć święcenia. Bo to nie jest kwestia organizacji, to jest kwestia misji, to jest kwestia tego, że Bóg poprzez ludzi przekazuje życie Boże. Przekazuje i naukę, i życie Boże. Przekazuje i jednoczy zgromadzonych ludzi żyjących na konkretnym terenie. W naszej praktyce tego posyłania człowieka w parafii przeżywamy to w wymiarze ogólnym. Na zakończenie każdej mszy świętej kapłan błogosławi wszystkich i mówi: idźcie, oto ja was posyłam. Jest to ogólne posłanie, w którym każdy idzie tam, gdzie jest posłany. Ale w ramach tego ogólnego posłania rozwój Kościoła idzie w tym kierunku, aby poszczególni świeccy, mężczyźni, kobiety, których Bóg powołał do szczególnych zadań, żeby otrzymali szczególne błogosławieństwo i zostali posłani do określonej grupy. Do tej grupy, którą mają się zająć i z którą to grupą mają podejmować pewne zadania. Ta praktyka się bardzo mało jeszcze rozwinęła. Mówię pewnie o przyszłości, ale myślę, że ktokolwiek rozumie te myśli, ktokolwiek wie, że to tak jest i że na obecnym etapie życia Kościoła nie wystarczy masowość, że wszyscy przyjdą, każdy indywidualnie, prywatnie i każdy pójdzie i dużo dobrego robi, ale nie ma tego indywidualnego, albo jest w małym stopniu indywidualne rozeznawanie własnego powołania. Że to musi się również jeszcze bardziej rozwijać w naszych wspólnotach parafialnych. I tu dochodzimy do tego trzeciego obrazu, który w czasie rekolekcji rozważamy. Mianowicie obrazu świątyni Ducha Świętego. Kościół, który jest rodziną Bożą. Kościół, który jest ciałem Chrystusa, w którym każdy ma swoje miejsce. Kościół jest również świątynią, w której mieszka Duch Święty. I świątynia najbardziej nam jakoś uzmysławia i pokazuje fakt zamieszkania, że jest to przestrzeń, w którym można się znaleźć, przestrzeń, w której można mieszkać. Duch Święty właśnie tak mieszka w człowieku, w ludzkiej duszy, w tej przestrzeni wewnętrznej człowieka. I Duch Święty mieszka również w tej przestrzeni, jaką stworzy wspólnota. Wspólnota to jest określone grono osób. I pomiędzy tym gronem osób, w tej przestrzeni tej osób mieszka, jest obecny, żyje, działa Duch Święty. I to Duch Święty sprawia, że każda z tych osób wzrasta duchowo i wszystkie te osoby razem wzrastają duchowo. że one są połączone w pewnej misji i one są również ze sobą zjednoczone, by wobec innych spełniać zadania, a szczególnie, żeby iść do świata. Bo Duch Święty posyła nas i wewnątrz do Kościoła, ale posyła nas do świata, a świat coraz bardziej się gubi w swoim myśleniu. W świecie pojawiają się coraz nowe formy zła, perwersji, przewrotności, oszukania. Pojawiają się kłamstwa, manipulacje i takie ilości zła, że wielu ludzi boi się żyć w tym świecie. Niektórzy nie wytrzymują tego życia. Ale Duch Święty uzdalnia ludzi, żeby iść w to zepsute niekiedy środowisko i nie dać się zepsuć. I to nie pojedynczo, ale wspólnie, razem z innymi, którzy taką samą misję otrzymali. Duch Święty w tej przestrzeni mieszka. Duch Święty ją wypełnia. Duch Święty ją sprawia, że właśnie ta osoba i ta wspólnota jest żywą cząstką Kościoła. Co to znaczy żywą cząstką Kościoła? To znaczy jest osobą, gdy chodzi o pojedyncze osoby, i jest wspólnotą, gdy chodzi o konkretne grupy, która żyje, nie jest martwa, nie jest bezczynna, nie jest nieaktywna, nie jest skrępowana, ale żyje pełnią życia wiary. Żyje tym, co Chrystus nam dał. Żyje bogactwem Słowa Bożego, żyje bogactwem miłości, żyje bogactwem darów, które Bóg wlał w nasze serca. To Duch Święty sprawia, że ta wspólnota jest żywą częścią, po prostu żyje życiem Bożym. A jeśli żyje ta osoba, jeśli żyje ta mała grupa i widać, że tam życie tętni, to życie się udziela innym. To do takiej żywej wspólnoty, żywej grupy chcą inni przyjść, bo widzą, że tam jest dobro, bo widzą, że tam jest mądrość, bo widzą, że tam człowiek się nie psuje, że tam człowiek się nie występuje przeciw drugiemu człowiekowi, że tam nie ma podstępu i wykorzystywania, że jest to wspólnota, która żyje innym życiem, wartościami, które Bóg człowiekowi dał. I właśnie takie żywe grupy tworzy Duch Święty. Ale obraz świątyni, w której jesteśmy, pomaga nam jeszcze lepiej zrozumieć jeden z aspektów tego życia. Jest on wyrażony w znaku filarów świątyni. Każda świątynia, każda budowla ma jakieś ściany nośne albo filary. Filary, na których opiera się cała część budowli. I w życiu wspólnoty również jest tak, że są filary pewnych działań, pewnych tematów, pewnych spraw. I na tych filarach, na tych osobach, na tych animatorach, na tych moderatorach, na tych liderach dobrze uformowanych, pełnych Bożego Ducha, oparta jest pewna grupa osób, która podejmuje apostolskie działania. W Apokalipsie mamy taki tekst, w którym sam Pan Jezus wypowiada słowa: zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mego Boga. Jezus czyni filarem w świątyni Boga. Jezus daje takie zdolności mocą Ducha. Jezus czyni poszczególne osoby właśnie kimś, kto takie zadanie ma spełniać. A zwyczajnie dzieje się to tak, że pobłogosławiony przez biskupa lub kapłana człowiek świecki, przygotowany do pewnych zadań, jest posłany, aby określony odcinek życia parafialnego, ważny odcinek, ważny dla tego życia, czy to modlitewny, czy związany z prowadzeniem nabożeństw, czy jako lektorzy ze Słowem Bożym, czy z nauczaniem, czy z wychowywaniem dzieci, czy z pomocą charytatywną, czy muzyczną, czy jakąkolwiek inną, że ktoś jest posłany. I to głębiej przeżywamy może właśnie dzisiaj, kiedy modlimy się o wybór papieża i uświadamiamy sobie, jak ta tajemnica posłania od samego papieża poprzez biskupa, kapłana do animatora dokonuje się w życiu Kościoła. I w pewnym sensie, choć to jest posłanie animatora, żeby się zajął taką grupą, ono sięga aż do papieża, a przez papieża do Chrystusa. Że to się dzieje w Kościele, ponieważ papież posłał naszego biskupa, biskup posłał waszego proboszcza. W tym posłaniu jest ciągle ten przekaz od samego Boga. To jest misterium Kościoła, tajemnica Kościoła, który w tym wymiarze przeżywamy. I kiedy mówimy wierzę w Kościół, kiedy mówimy te słowa, to stają się one dla nas coraz bardziej zrozumiałe. Wierzę w Kościół, który jest rodziną. Wierzę w Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Wierzę w Kościół, który jest świątynią Ducha Świętego. I te słowa dla mnie coraz więcej znaczą. Wielką pomocą w rozeznawaniu tych zadań i tej misji jest nauka Soboru Watykańskiego II o tak zwanym potrójnym posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Chrystus na ziemi w ocenie właśnie Kościoła wypełniał trzy szczególne zadania, przekazał ludziom trzy szczególne skarby. Kościół chroni tych skarbów i nimi żyje. Pierwszy skarb to jest posłannictwo prorockie, misja słowa, głoszenie prawdy, żeby ludzie nie chodzili w ciemnościach, nie błądzili, tylko znali prawdę o Bogu, o człowieku, o wszystkich sprawach. Głoszenie słowa to pierwsza misja. Sprawowanie sakramentów, misja kapłańska to drugie zadanie, to składanie ofiary, ta zdolność poświęcenia, to niesienie krzyża, to oddanie się w miłości, oddanie się w ofierze. To jest coś, co spełniają wszyscy członkowie wspólnoty. I wreszcie misja królewska. Misja królewska, która jest uobecnieniem Królestwa Bożego na ziemi, Królestwa Miłości, Królestwa Zjednoczenia. Misja, w której szczególnym zadaniem jest tworzenie tej wspólnoty, tego Królestwa Sprawiedliwości, Królestwa Pokoju, Królestwa Miłości, Królestwa, w którym ludzie są jedną rodziną Bożą i wzajemnie się miłują, gdzie panuje pierwsze przykazanie tego Królestwa: miłuj Boga całym sercem, a bliźniego tak, jak Chrystus go umiłował. Kiedy kardynał Wojtyła wrócił po Soborze Watykańskim II i rozpoczął w Krakowie synod diecezjalny, który trwał wiele lat, to tłumaczył, że to trojakie posłannictwo jest podstawowym kluczem do rozumienia Soboru Watykańskiego II. I że to ma znaczenie również dla zwykłego życia parafialnego, że w nim, na przykład w rekolekcjach parafialnych, chodzi nie tylko o to, żeby się wyspowiadać i przystąpić do Komunii Świętej. Chodzi nie tylko o sprawy moralne, ale że chodzi o to, żeby żyć bardziej misją Chrystusa i misją Kościoła. Dlatego między innymi te rekolekcje, które przeżywamy, są trochę inne w swojej tematyce, bo zajmujemy się jednym tematem, właśnie Kościołem, tym, czym jest Kościół i czym jest jego misja. Mam nadzieję, że te modlitwy i te refleksje o Kościele ubogacą również wasze przeżywanie Kościoła, waszą wiarę i waszą modlitwę. Na koniec chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół. Chciałbym przekazać wszystkim pamiątkę tych rekolekcji, a ta pamiątka jest szczególna. Jest to obrazek. Obrazek, na którym widać Kościół, który ma częściowo rozwaloną wieżę. I podpisany jest słowami: idź, odbuduj mój Kościół. Takie słowa powiedział Pan Jezus do świętego Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek zajął się najpierw odbudową kościółka pod Asyżem świętego Damiana, ale później zrozumiał, że to nie chodzi o te kamienie. Zrozumiał, że on ma iść by pomóc odnowie duchowej, by ludzie bardziej uwierzyli, by ludzie bardziej pokochali Boga i siebie nawzajem. I wiemy, jak niezwykłego dzieła w tym względzie dokonał święty Franciszek z Asyżu, a jego synowie duchowi do dzisiaj dokonują. Jak odbudowywał to, co się w duszach ludzkich i w życiu ludzkim zniszczyło. Do czego odnieść te słowa, idź odbuduj mój Kościół? Najpierw odnosimy do siebie samych. Każdy z nas jest świątynią Boga, a jeżeli popełnia grzech, to jest jakieś spustoszenie w duszy człowieka. I te obrazy zniszczonego Kościoła pomagają nam zrozumieć tragedię grzechu. Po spowiedzi z Chrystusem odbudowujemy to, co się zniszczyło w naszej duszy. Idź odbuduj mój Kościół, dla niektórych będzie przede wszystkim oznaczyło odbuduj Kościół domowy, odnów życie rodzinne. Sprawa, by to życie rodzinne było bardziej życiem wiary. Jeżeli tam są pęknięcia, jeżeli tam są całe zawalone fragmenty tego życia rodzinnego, to trzeba to odbudować. Z mocą Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym, jesteśmy w stanie to robić. Choć jesteśmy słabi, ciągle w nas są nasze słabości. Słowa idź odbuduj mój Kościół są wezwaniem także, by czynniej zaangażować się w życie parafii. By w parafii podjąć te zadania, o których mówiliśmy, te, do których każdego Bóg powołuje. Bo w życiu parafii zawsze są też odcinki, które nie są w rozkwicie, które nie są takie, jak powinny być. Bo mało się jeszcze w to wszystko angażujemy, bo wszystko jest jeszcze trochę za mało przeniknięte wiarą i miłością, bo stać nas na więcej. Z tyłu obrazka zamieszczona jest modlitwa. Trzy krótkie fragmenty, które streszczają myśl rekolekcji. Jest to najpierw modlitwa, abyśmy żyli jak rodzina, bo jesteśmy rodziną dzieci Bożych. Abyśmy żyli jak Kościół, który jest który jest ciałem Chrystusa i w nim każdy ma swoje zadanie. I wreszcie, abyśmy żyli jak świątynia Ducha Świętego, która jest żywą świątynią, pełną życia, która idzie do świata. Na koniec mszy świętej, tu na obocznych ołtarzach są te obrazki rozłożone. Bardzo zachęcam, żeby zabrać nawet więcej tych obrazków. Będzie to okazja, żeby już w ten sposób z kimś porozmawiać, kto nie mógł być na rekolekcjach, powiedzieć mu o tych trzech wielkich tematach o Kościele, podzielić się tym, co było na rekolekcjach. A wraz z przyjęciem obrazka będzie można przyjąć błogosławieństwo. Kto chce, podejdzie, kapłan wyciągnie nad wami rękę, powie każdemu, idź odbuduj mój Kościół i udzieli mu błogosławieństwa specjalnego, aby to dzieło odbudowy Kościoła osobistego, rodzinnego i parafialnego, żeby to dzieło było pięknym dziełem i pięknym również owocem tych rekolekcji. Niech Maryja, do której modliliśmy się dzisiaj w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wyprasza nam wszystkim obfitość tych Bożych darów, aby one były naszą siłą, naszą radością i byśmy nie ustali w drodze. Amen.